chwała Panu, bracia i siostry. Bogu niech będzie chwała, tylko cześć i uwielbienie. Ja krótko chcę się pomodlić jeszcze. Boże Wszechmogący, Ty jesteś tutaj najważniejszy i Ty jesteś tym, który sprawił to, że możemy się spotykać tutaj w Twojej obecności i Tobie niech będzie oddana wszelka cześć i chwała, Panie. I proszę Ciebie, abyś Ty teraz, Panie, poprowadził nas w tym Słowie, dał nam wszelką mądrość niezbędną do życia, Panie, dla nas i w pobożności, abyś Ty był wywyższony ponad wszystko, a nic innego, Panie, żeby nie było ważniejsze dla nas, Boże Wszechmogący. O to Ciebie proszę, bądź błogosławiony i wywyższony ponad wszystko. Dziękuję Tobie za każdego, który tutaj dotarł, Panie, ale też się modlę o tych, którzy nie mogą dotrzeć dzisiaj. Panie, spraw, aby zostali pocieszeni, aby zostali gdzieś, Panie, też i nakarmieni poprzez Twoje Słowo, poprzez Ducha Twego Świętego. Twoja wola niech się dokonuje, Panie, w naszym życiu. Amen.
Amen.
Amen. Chwała Panu, bracia i siostry. Tak tylko na wstępie powiem, bo tak Artur zadawał pytanie tutaj, czy są jakieś pozdrowienia? I tak mi się przypomniała taka sytuacja, kiedyś jeszcze na Zagórnej w zborze byłem. Przyjechał tam pewien misjonarz. Tak przyjechał, po prostu niezapowiedziany był. On wracał gdzieś tam z jakiejś takiej swojej podróży misyjnej. Był zarówno w Afryce, w Azji. I on tak przyjechał, tak niezapowiedziany, po prostu znał kogoś z Warszawy, przejeżdżał przez Warszawę i zapytał się tego brata, tego braterstwa, nie, czy gdzieś mógłby pójść na nabożeństwo. No i to braterstwo przyprowadziło go na Zagórną. Od razu też ten brat dostał możliwość, żeby się podzielenia słowem. I pamiętam, że on przywiózł pozdrowienia, mówi: pozdrawiają was wszystkie zbory gdzieś tam w Azji, w Afryce, mówi, które odwiedziłem i tutaj przywożę te pozdrowienia. Nie? I to było naprawdę takie radosne, bo to tylko pokazywało nam również, jak wielki jest nasz Pan i jak On jest wspaniały, że On jest wszędzie, można powiedzieć. Wszędzie Jego jest lud i wszędzie ten lud może się spotykać. I dlatego cieszymy się bardzo z tego, że my możemy tutaj się spotykać. Ale też nie zapominajmy, tak jak właśnie Artur powiedział, o tych, którzy nie mogą dzisiaj się spotykać gdzieś. Gdzie są prześladowania, gdzie są jakieś po prostu przeszkody, bariery i wykluczenia. No, dlatego to pamiętajmy o tym. Ja to też mówię do siebie, bo często gdzieś tam zapominam. Dzisiaj fragmentem, o którym chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali jako główny fragment z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział. Wiersze od 23 do 30. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do królestwa, że bogacz z trudnością wejdzie do królestwa niebios. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho ogielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: któż wtedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając, Piotr rzekł mu: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Widzimy tutaj taką bardzo, że tak powiem, mocną i taką kontrowersyjną, można też powiedzieć, wypowiedź Pana Jezusa. Taką też widać z reakcji uczniów, nie do końca zrozumiałą dla uczniów. Nie? I widzimy tutaj, że w tej wypowiedzi można wyciągnąć parę lekcji, to takich bardzo ważnych dla nas. Postaram się coś powiedzieć na ten temat. Proszę, żebyście się modlili w duchu też, bo nie jest łatwo mi mówić. Ale pierwszą rzeczą, którą uczymy się w tych wersach, jest ogromne niebezpieczeństwo. To jest pierwsza myśl, która od razu się pojawia. Jest to ogromne niebezpieczeństwo, które przynosi bogactwo duszom tych, którzy je posiadają. To jest od razu. Tutaj Pan Jezus od razu to zaznaczył, nie? Że zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Jest to takie od razu postawienie sprawy bardzo jasne. Można sobie zadać pytanie, dlaczego? Bo przecież w tamtej kulturze, w tamtym czasie panowało ogólne takie przekonanie, że ten, który posiada jakieś majątności, ten, który jest gdzieś tam powiedzmy bogaty, no odbiera błogosławieństwo od Pana Boga, nie? Bo cóż był nędzarz przy bogatym? Cóż on mógł zrobić? On mógł tylko po prostu pójść i prosić tego bogacza, tego majątnego, zdać się na jego łaskę lub niełaskę. I taki bogacz, no to posiadał wiele wpływów. No, był ogólnie szanowany. Był gdzieś tam w społeczeństwie pokazywany za przykład. Patrzcie, jak jemu się powodzi, nie? I często my też się spotykamy z takim po prostu odniesieniem, nie? Ja nieraz od swojego ojca słyszałem, zobacz, mówię, jak twoim kolegom się powodzi. Czemu ty w tym miejscu cały czas siedzisz? Czemu ty nie robisz tego, co oni? Tu się rozchodziło o to, że moi koledzy byli przemytnikami, gdzieś tam robili różne rzeczy takie niezgodne z prawem, przemycali papierosy do Niemiec przez Odrę, dokonywali przestępstw. No im się wtedy powodziło. No, mieli fajne samochody, stać ich było na różne takie ciekawe gadżety. Natomiast no mnie nie. I tak ojciec do mnie, zobacz, jak z twoim kolegą się powodzi. Takie słyszałem nieraz, takie sformułowanie. Nie? Co wprawiało mnie oczywiście w taki po prostu no, dyskomfort, bo ja też bym tak chciał, ja też bym może chciał tak błyszczeć i tak mieć taki splendor i ten, no niestety dzisiaj wiem, że stety nie wychodziło mi to, co im wychodziło. I to jest pierwsza rzecz, której się uczymy, że jest to ogromne niebezpieczeństwo. Materialne bogactwo, tak jak już tak poniekąd tutaj powiedziałem, może wpływać na to, że ci, którzy je posiadają, wpadają w nadmierną taką pewność siebie, nie? W nadmierną pychę. Jest to takie niebezpieczeństwo, że nie mają szacunku często do innych. Oni po prostu uważają siebie, choć od razu zaznaczam, że nie wszyscy. To chcę od razu powiedzieć, bo też później przejdziemy do przykładów, gdzie byli ludzie majętni i byli oddani Panu Bogu. Ale jest to takie niebezpieczeństwo. Bogactwo materialne obciąża serce takim ogromnym brzemieniem. I może spowodować dla nas, jako dla wierzących również, to, że droga do nieba będzie znacznie trudniejsza. To zresztą Pan Jezus powiedział, że trudno będzie bogaczowi przejść. Bardziej wielbłądowi będzie łatwiej przejść przez ucho gielne niż bogaczowi. Mówię, trudniej bogaczowi będzie przejść. Nie? I to jest takie ogromne niebezpieczeństwo. Że droga do nieba może stać się znacznie trudniejszą niż ona w istocie jest. Prawda jest taka, że
my jako ludzie to, żeby osiągnąć to bogactwo, to często dla tego bogactwa siwiejemy, nie? Siwiejemy, gdzieś po prostu zabiegamy o nie, często gdzieś po prostu zatracamy nieraz myśli, żeby coś osiągnąć i to powoduje, że ono staje się głównym celem życia, głównym takim motywem, pomijając wszystko inne, w tym przede wszystkim Pana Boga. Często jest tak, że nieraz ja słyszałem takie opinie, nie? Że ja mam teraz te swoje 5 minut, ja chcę załatwić sobie swoją przyszłość, a później będę się zastanawiał. Ja spotkałem takie osoby, które mówiły, że a na emeryturze, jak już przejdę, już ten cały problem mój, który mam z prowadzeniem firmy i pilnowaniem tego wszystkiego, żeby mnie nie okradli, jak już będzie poza mną, no to wtedy spróbuję. Tylko prawda jest taka, że nigdy nie wiemy, czy to nastąpi, czy to dojdzie. Można sobie zadać pytanie również, skąd pochodzi wszelkie bogactwo, nie? I Biblia mówi w 5 Księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale, 18 wiersz, mówi tak: pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa. To jest jednoznaczne, taki po prostu jednoznaczne pokazane przez Pana Boga, że cokolwiek możesz osiągnąć, to pamiętaj, że Pan Bóg tobie to dał, tą siłę. Nie zapomnij tego. Nie wyrywaj się tak do przodu, że ty to osiągnąłeś, że to jest twoja zasługa. Pamiętaj o tym. Możemy sobie zadać takie pytanie, czy pieniądze mogą przesłonić nam rzeczy ważniejsze i bardziej wartościowe. Nie? I odpowiedź znowu mamy w Słowie Bożym. Mamy w Księdze Jeremiasza, 9 rozdział, wiersze 22-23. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swym bogactwem. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i że wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nim mam upodobanie, mówi Pan. I prawda jest taka, że trzeba uważać, żeby bogactwo, czy jakaśkolwiek rzecz materialna nie stała się naszą największą i najbardziej wartościową rzeczą w życiu. Nie? Nie mamy się tym chlubić. To nie jest powód do chluby. Owszem, to dostajemy, to otrzymujemy, to gdzieś może być naszym udziałem, ale nie może być powodem do chluby. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 15 wiersz. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I tu mamy kolejne potwierdzenie, że jakiekolwiek bogactwo może zmienić nasze podejście do rzeczy materialnych. Przed tym mam ostrzeżenie. Ja pamiętam kiedyś, będąc w Egipcie dawno temu, spotkaliśmy z Jolą taką parę, która też była, małżeństwo, która była też tam z nami na tym turnusie. No i to było młode małżeństwo w zasadzie. I oni opowiedzieli nam swoją historię. I to była taka historia bardzo pokrętna, bo było tak, że ten chłopak pochodził z takiej bardzo niezamożnej rodziny, bardzo biednej rodziny. Gdzieś tam, powiedzmy, wszyscy sobie pomagali, był tak wychowywany, że wszyscy sobie wzajemnie pomagali, wszyscy dbali o siebie, nie? Natomiast on zdobył wykształcenie, był inżynierem. Tam, gdzie pracował, poznał tą swoją żonę, ona też była inżynierem. I gdzieś tak wspólnie i w takim porozumieniu doszli do wniosku, że oni otworzą własną firmę, ale nie powiedzieli tej swojej rodzinie, nie wyjawili tego rodzinie, tego chłopaka, nie? Żeby po prostu przypadkiem nie narazić się na to, że oni będą mieli jakieś, będą narażeni, tak jak oni to mówili, na jakieś takie po prostu niechciane z ich strony pomoc dla tej rodziny i tak dalej, mimo że wiedzieli mało tego. I tam jeszcze była taka sytuacja, że ten chłopak miał babcię, która miała dom i ten dom miał być po jej tam odejściu, czy tam majątek jakiś, to już tam nie pamiętam, gospodarstwo, dom, że miało być tam po prostu równo podzielone, że mogliby to sprzedać i podzielić ten. Oni jednak to małżeństwo tak zrobili, że z tą babcią załatwili podstępnie tak, że gdzieś załatwili akt notarialny, w sensie testament notarialny, nie, że to wszystko będzie przepisane na niego, nie informując oczywiście jego rodziny. Nie? I on tak żył w takim po prostu, w takim zakłamaniu. On nawet opowiadał, że tam do tego stopnia, że gdzieś mieli mieszkanie jakieś takie wyposażone, to się nie przyznawali, że to jest ich mieszkanie w tej Łodzi, tylko że to jest, że to wynajęte, że to firma wynajęła, że oni wcale własnej firmy nie mają. Do tego doprowadziło właśnie, nie? To jest takie, pamiętam, że to było takie smutne i tak, żeśmy rozmawiali z nimi, nie? No, ten chłopak miał takie obciążone sumienie, natomiast ta dziewczyna mówiła, że nie, że to po prostu oni muszą patrzeć na siebie teraz i koniec, nie? Że to jest jedyna taka właściwa ich metoda w postępowaniu. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, 10 wiersz. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się w przewrotne cierpienia. I tutaj ewidentnie widać, że to, co Pan Jezus podkreślał na samym początku, niesie za sobą również takie niebezpieczeństwo, że umiłowanie do jakichś takich dóbr materialnych, stawianie ich ponad wszystko, prowadzi, pomięciu Pana Boga, prowadzi, może doprowadzić do złego. I prawda jest taka, że zadowolenie z życia nie zależy od ilości pieniędzy i dóbr materialnych, jakie posiadamy. Bo ja sam wiem ze swojego doświadczenia, że kiedyś zabiegałem o to, że miałem gdzieś taką pustkę, że właśnie jak słyszałem te różne głosy takie, które mi podpowiadały, dlaczego ty się tak nie rozwijasz, a ktoś inny ma. Chodziłem w takim poczuciu winy, w takim po prostu obwinieniu, ale w momencie, kiedy właśnie gdzieś poznałem Pana Boga, zobaczyłem, że to nie ma jakiejkolwiek wartości. Można tutaj powiedzieć, że niech człowiek światowy, jeśli chce, niech czyni sobie wszelkiego bożka z materializmu i z pieniędzy i uważa się najszczęśliwszych za najszczęśliwszego, który to ma. Natomiast chrześcijanin, który poznał gdzieś łaskę, poznał Pana, niech wyznaje, że ma skarb w niebie. I niech stanie murem przeciwko duchowi tego świata. Niech nie oddaje czci żadnemu złotu, bo najlepszym człowiekiem w Bożych oczach nie jest ten, który ma najwięcej pieniędzy, ale jest ten, który otrzymał najwięcej łaski. I taka jest prawda. I to jest po prostu ważne. 25 wiersz Ewangelii Mateusza mówi: a gdy to usłyszeli, zaniepokoili się bardzo i mówili: któż wtedy może być zbawiony? I to jest to, co na początku już tak powiedziałem, że uczniowie byli gdzieś przerażeni, gdy usłyszeli te słowa i zastanawiali się, to był szok, nie? I to jest taka właśnie lekcja też dla nas, nie? Że to był dla nich szok. Któż może być zbawiony? Że to było sprzeczne z ich wyobrażeniami na temat korzyści różnych płynących z bogactwa. To było takie po prostu dla nich szokujące. No bo jak? No, to co? To bogacz nie może być? A Jezus dał odpowiedź. U ludzi jest to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. I mamy wiele przykładów z Biblii. Mamy przykłady z Biblii, których Duch Święty sprawił to, że bogactwo nie było dla nich żadną wartością. Mamy przykład Abrahama, Mojżesza, Hioba, Dawida, Jehoszafata, Jozjasza, Hiskiasza. Wszyscy ci, oni byli bardzo bogatymi, bardzo zamożnymi, jak na owe czasy, ludźmi, ale umiłowali bardziej łaskę Bożą niż tą ziemską wielkość. To są przykłady, które pokazują, że właśnie nawet ci ludzie bogaci, którzy byli wtedy, nie? Oni jednak bardziej umiłowali Pana Boga niż to, co posiadali, co było ich w rękach. I prawda jest taka, że Duch Święty jest w stanie skłonić nawet najbardziej takie, wydawać się dla nas trudne przypadki do tego, że zrozumieją, że to, do czego dążyli na początku, albo to, co otrzymali, nie jest największą wartością. I to jest, Pan Jezus bardzo to podkreśla, że u Boga wszystko jest możliwe, u ludzi niekoniecznie. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie tego uczynić, ale Pan Bóg jest w stanie z każdym uczynić to, co On zechce i doprowadzić do siebie każdego, który nam się wydaje, że on już jest w naszych oczach zatracony czy niezrozumiały. W 27 wierszu mamy też tutaj taką odpowiedź Piotra, który wtedy odpowiadając, Piotr rzekł: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż za to mieć będziemy? Też takie pytanie do Pana Jezusa, nie? I możemy my sobie zadawać pytanie, nie? Że no, też takie nieraz, ja też sobie często zadawałem, mówię, no dlaczego Panie tak jest? Mówię, dlaczego mi pewne rzeczy nie wychodzą? Mówię, przecież ja gdzieś skłoniłem się ku Tobie, chciałem pójść, ale no mam jakieś takie plany, myśli i dlaczego tak jest? I co będę z tego miał? I prawda jest taka, że ostatnią rzeczą, jaką się uczymy, jest to, że jest to potężna zachęta, którą nam daje Ewangelia tym, którzy porzucili wszystko dla Chrystusa. Że ci, którzy porzucili dla Chrystusa, jest to powiedziane, Jezus odpowiada: zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. I to jest właśnie to, co Pan Jezus powiedział, że może przed nami często są zamknięte drzwi tych, których dzisiaj obfitują we wszelkie bogactwo. Może te miejsca są dla nas zamknięte, niedostępne. Natomiast po stokroć więcej są otwarte dla nas drzwi u tych, którzy gdzieś są z Panem Bogiem. Że to jest tak naprawdę największym takim zwycięstwem i skarbem, że po stokroć więcej otrzymamy, niż możemy się spodziewać. Ja pamiętam, że wielokrotnie w momencie, kiedy się nawróciłem, byłem wielokrotnie zaskakiwany przez Pana Boga, Jego łaską, której się często nie spodziewałem, której nawet często gdzieś tam po prostu mówiłem, że nie zasługuję, a jednak Pan Bóg mi dawał bardziej obficie pocieszenie z małych, prostych nieraz rzeczy, niż z tego, co powiedzmy mi uciekło, można powiedzieć. Z tego, co może na dzisiaj było dla mnie niedostępne, o czym myślałem, o czym gdzieś po prostu, o czym myślało moje ciało. Natomiast wielokrotnie Pan Bóg mi dawał i pokazywał, że mogłem się radować z tego, co On mi oferował. Z różnej gościnności, opieki braci i sióstr, z różnych przychylności. Piotr zadał takie pytanie, co otrzyma w zamian. On porzucił być może wtedy swoją karierę rybaka, porzucił prestiż, porzucił wpływy, może uznanie. Ale otrzymał tą odpowiedź. Ci, którzy złożyli ofiary dla Chrystusa, otrzymają pełną rekompensatę. Stokroć więcej, niż się spodziewają i niż myślą. Ci, którzy dla Chrystusa, dla sprawy Jego Ewangelii, dla sprawy Chrystusa porzucili cały splendor, przyjęli wiarę, wyzbyli się tej swojej cielesnej natury, nieraz stali się w oczach świata pośmiewiskiem, ale w oczach Pana Boga są bohaterami. Bo poświęcili swoje życie dlatego, żeby na przykład wychowywać dzieci niepełnosprawne. Poświęcili swoje życie temu, żeby gdzieś służyć innym, a żeby nie zabiegać o dobra materialne. Oni stali się bohaterami w oczach Pana Boga i to Pan Bóg wyraźnie nam to przekazuje. Bo Chrystus dla tych wszystkich, którzy poszli za Nim, to otworzył przed nimi serca i domy bardziej gościnne, tak jak powiedziałem, niż te, które dzisiaj są przed nami zamknięte. Otworzył domy i serca ludzi tych, w których On jest sam. I w których On jest wszystko zapewnić, co jest najważniejsze. On przewidział nasze potrzeby i wypowiedział te słowa pociechy między innymi, że po stokroć więcej otrzymamy, jeżeli się wyprzemy tego wszystkiego, co może nas oddzielić od Niego. I przede wszystkim, co jest najważniejsze, że to jest to, że Pan Jezus daje nam spokojne sumienie, wewnętrzną radość, jasne nadzieje i szczęście, takie, które jest niedostępne dla tych, którzy pokładają tylko nadzieję w kwestiach materialnych, którzy żyją w ciągłym strachu i w ciągłym takim niepokoju, że mogą to stracić. Dla nich jest to niedostępne. Dla nich ten pokój jest to po prostu coś niezrozumiałego. Dla nas, którzy poznaliśmy Chrystusa, to mamy właśnie tą pełną taką radość, nadzieję i szczęście, które bardziej znacznie przewyższa wszelkie ziemskie przyjemności, które być może nas dzisiaj omijają, ale które mogą doprowadzić do tego, że mogą nas doprowadzić do zatracenia. Często żyjąc właśnie w taki sposób, jesteśmy narażeni na pośmiewiska, też możemy być ze strony właśnie ludzi, którzy są w świecie. Ale te pośmiewiska i ta obraza krzyża zawsze ona była. Ona jeszcze nie ustała. Śmiech, kpiny, zobacz jak temu się powodzi, zobacz jak on tam po prostu sobie radzi, w ogóle to jest nie do rajda, w ogóle zgłupiał, wymyślił coś sobie, że ten, a tutaj zadbać o przyszłość nie może. To nie ma tak naprawdę znaczenia. Często też rodzinne prześladowania mogą być z tego powodu. Tak jak ja wspomniałem o swoim ojcu, który gdzieś mi mówił, że zobacz co ty masz, a co mają inni. To była taka forma takiego po prostu dręczenia też nawet, bo to była forma dręczenia mojej duszy i takiego zakłopotania, wprowadzania w takie poczucie winy i porównywania mnie do kogoś innego, gdzie później to się okazało, że ten ktoś inny to i tak stracił wszystko. Bo przyszedł moment taki, że stracił to w taki czy inny sposób. Czy przepił, czy przegrał w karty, czy po prostu został rozliczony przez urząd skarbowy, ale stracił. Nie pocieszył się długo. Ja pamiętam, kiedyś miałem taką sytuację, że w momencie, kiedy już się nawróciłem, byłem niezrozumiany ze strony swoich takich najbliższych kolegów. I dochodziło do różnych takich nawet, powiedzmy, pogróżek. Nie będę tu ich wymieniał, ale pamiętam, że już w momencie, po jakimś czasie, taki mój kolega, który gdzieś najbardziej się odgrażał w stosunku do mnie, przyszedł kiedyś do mnie, może po roku, może po półtorej roku, po tym jak mi się odgrażał, przyszedł do mnie. Oczywiście nie był trzeźwy, był wypity, ale przyszedł do mnie i powiedział, mówi, wiesz co, mówi, ja tobie tak naprawdę szczerze zazdroszczę. Nie? Ja mówię, ale co się stało? Mówi, zobacz jak moje życie się potoczyło. Ja się śmiałem z ciebie, mówi, że ty po prostu stałeś się jakiś taki, ja już nie będę tutaj nazywał, jak on wymieniał tego słowa, jak on mnie określił. Mówi, ale mówi, dzisiaj mówi tobie szczerze zazdroszczę. Mówi, gdybym mógł, od niego odeszła żona wtedy. Odeszła żona z dzieckiem, jego dom się zawalił, rodzinny można powiedzieć, nie, to wszystko. A to, że tak się stało, to doprowadziło do tego jego sposób życia, nie? Czyli nadmierna. On w pewnym momencie był bardzo, bardzo zamożny. Jeździł takimi naprawdę luksusowymi samochodami sprowadzonymi z Kanady, gdzieś, bo on tam miał rodzinę. Tutaj w województwie gorzowskim jego ojciec był też taką znaną postacią. Później jego brat był posłem na Sejm, nie? Też takim znanym. I jemu się naprawdę dobrze powodziło i on był taki zawsze pewny siebie, że po prostu, no, patrzcie, on miał tego Chevroleta Lumine czy tam Beretę, które to były takie po prostu wyjątkowe w tamtych czasach, w 90-tych latach. Nikt takich samochodów nie posiadał, to było marzenie tam. Oglądaliśmy ten film, policjanci z Miami takimi samochodami jeździli, nie? Na Florydzie, ale to nie po Gorzowie Wielkopolskim. A on miał to, nie? I on taki był zawsze gdzieś tego. I przyszedł i w pewnym momencie on tak właśnie do mnie wyznał, mówi. Wiesz, mówi, ja tobie naprawdę zazdroszczę, mówi. Mówi, ty się przynajmniej uratowałeś. Mówi, nie. I pamiętam, że to było dla mnie było takie bardzo, bardzo cenne i zaskakujące, bo to tylko pokazało, choć byłem przekonany, że postawiłem w życiu, nazwijmy to, na inną kartę życia swojego, na życie z Jezusem Chrystusem, miałem wewnętrzne przekonanie, że dobrze to zrobiłem, to jeszcze miałem potwierdzenie od tego, który gdzieś po prostu był w pewnym momencie moim takim, no, z takiego mojego kolegi stał się największym wrogiem. Gdzieś, gdzie ja po prostu się obawiałem nawet tego, że może być jakaś krzywda mi zrobiona, bo takie były groźby z jego strony. Pamiętam, że to było takim po prostu ten, ja mówię do niego, mówię, wiesz, mówię, Arek, u ciebie też może wszystko się zmienić, tylko ty musisz chcieć, ty musisz zupełnie inaczej. Jak on żyje teraz, to jest inna kwestia, inna sprawa, ale był taki moment, że on przyszedł. Przyszedł do mnie i to wyznał. I to mi też pokazało właśnie, też mi pokazuje, dlatego to mówię, że postawienie swojego życia i pójście i oddanie się na drodze z Jezusem Chrystusem, to tak naprawdę jest największą wartością, która nie przeminie, która trwa, będzie trwała wiecznie. Te wszelkie splendory, bogactwo, chwała i tak dalej, to wszystko przeminie, prędzej czy później. Może wcześniej, może później, ale przeminie i nie ma żadnej wartości. Natomiast wartość, największa wartość, to jest ten skarb, który otrzymaliśmy. W zbawieniu od Pana Jezusa Chrystusa. Ja tak dzisiaj jeszcze czytałem sobie rano, czytaliśmy wspólnie z Anią, 8 rozdział 2 listu do Koryntian. I tak rzuciły mi się w oczy, choć często czytałem te fragmenty, rzuciły mi się w oczy dwa takie fragmenty z tego rozdziału. Drugi werset z 8 rozdziału 2 listu do Koryntian. Paweł mówi tak, a może od pierwszego. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Paweł to mówi do Koryntian. Powiadamy wam o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Mimo licznych utrapień, które wystawiły ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ofiarności. I to jest pokazane właśnie, że mimo utrapień, mimo to, że oni gdzieś byli biedni, jednak byli bardzo ofiarni. Byli bardzo ofiarni, nadzwyczajne bogactwo posiadali, bo to nadzwyczajne bogactwo wywodziło się z serca Chrystusa, że byli w stanie oddać wszystko, co mieli najlepsze dla chwały Pana Boga. W 9 wierszu jest jeszcze powiedziane, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. I tego sobie życzę wam, tego życzę wam i sobie, że żebyśmy byli zawsze ubogaceni Nim. Pan Chrystus sam się stał ubogim, mimo że mógł być bogatym. Ale stał się po to, żebyśmy my byli w Nim w pełni ubogaceni. I nie mieli żadnych jakichś pragnień, które mogłyby nas odwieść od Niego. Że On zapewnił nam wszystko. Największe bogactwo, największy skarb, jaki mogliśmy dostać. Amen.